Audycja po dziewiątej. Rozmowa Radia ZW.
25 minut po godzinie dziewiątej. Pora przedstawić naszych gości. Pani Anna Świegot i pan Eugeniusz Tomaszek ze Stowarzyszenia. Proszę Państwa,
Stowarzyszenia Historycznego imieniem księdza majora Szczepana Walkowskiego. Witamy Państwa serdecznie.
A i tak właśnie się Państwo przywitali. Pani, jeszcze raz powtórzę, Pani Anna Świegot i Eugeniusz Tomaszek. Witamy Państwa.
Witamy również.
Zanim przejdziemy do tej przedświątecznej grudniowej rozmowy, to taka jedna uwaga, właściwie apel do naszych słuchaczy, aby koniecznie dzisiaj oglądali strony internetowe Radia ZW, bo nasi goście, pani Anna Świegot i pan Eugeniusz Tomaszek, są w strojach epokowych, ale do tego jeszcze przejdziemy. Pierwsze pytanie do pani Anny Świegot, pytanie o pomysł, no i o środki na taką działalność, bo żeby tak wyglądać i być tak ubranym i uzbrojonym, no trzeba by było założyć fundację i zdobyć na to odpowiednie środki.
No, co prawda fundacji nie założyliśmy, ale kilka lat temu założyliśmy stowarzyszenie, którego za patrona obraliśmy księdza majora Szczepana Walkowskiego. Co nowego u nas? Chcemy się pochwalić, że otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki, złożyliśmy ofertę. Ogłoszony był program wsparcia edukacji, moduł Edukacja Patriotyczna, a tytuł naszego zadania: Lokalni bohaterowie zrywów niepodległościowych, podstawą budowy postaw patriotycznych młodzieży. I środki te właśnie, które otrzymaliśmy, a powiem, że no całkiem spore te środki były, pozwoliły nam na zakup akcesoriów, broni, mundurów, strojów, ogólnie wyposażenia naszego stowarzyszenia, jak również wydanie materiałów edukacyjnych, na przeprowadzenie badań archeologicznych, tam gdzie była na terenach bitwy pod Lututowem w Lasach Koziołek i Cezarka. Tak jak już w lipcu tutaj gościliśmy u Państwa i mówiliśmy, że te badania prowadzą dr Aldona Andrzejewska i Aleksander Andrzejewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto w ramach tego projektu wydaliśmy biuletyn, który tutaj do Państwa też przywieźliśmy, kilka biuletynów. Podarowaliśmy prezesowi i oczywiście Panu i zostawimy kilka dla redakcji. Biuletyn wydany jest pod tym samym tytułem, co program, do którego złożyliśmy wniosek, Edukacja Patriotyczna. Może o tej edukacji patriotycznej opowie pan Tomaszek.
No właśnie, to takie pytanie, bo ja zanim pan Eugeniusz Tomaszek zabierze głos, to powiem, że zrobiliście to państwo bardzo zręcznie, ponieważ zainwestowaliście państwo w siebie i w ten taki sztafasz, całą masę środków, a teraz zdaje się chętni to lgną, bo jak zobaczyliśmy państwa dzisiaj tutaj w redakcji Radio ZW, no to powiem wprost, no szczęki nam opadły.
Tak, no i trzeba było zobaczyć, jak nas przyjęli uczniowie w szkołach, bo już jesteśmy po około 10 lekcjach tak zwanej żywej historii.
No ale o tym opowie nam.
Tak, o tym oddam głos panu Ogonieszowi.
No więc ten projekt Edukacja Patriotyczna właściwie składa się z kilku segmentów. Jednym z nich są właśnie te badania archeologiczne i na to były te środki. Ten etap jakiś tam tych badań się zakończył, ale jeszcze nie składamy broni, że tak powiem. Będziemy to kontynuować w następnym roku. No na razie z przyczyn takich nie udało się jeszcze odnaleźć szczątków powstańców, ponieważ no, jest to dość trudne i skomplikowane. Tam, gdzie mieliśmy te namiary, że prawdopodobnie będą te pochówki, no niestety archeolodzy stwierdzili, że na razie nic nie znaleźliśmy.
Zresztą w Państwa biuletynie, do tego jeszcze wrócimy, do tego biuletynu, no, ale w tym biuletynie jest, zdaje się, to sfotografowane właśnie to stanowisko archeologiczne.
Tak, tak, jedno z tych stanowisk jest sfotografowane i jest tam też taki krótki raport archeologów na temat tych badań, które były przeprowadzone już. Natomiast kolejny etap właśnie to te żywe lekcje historii. My gościmy w szkołach, byliśmy w Lututowie, byliśmy w Łupnicach, byliśmy nawet gdzie nas bardzo ciepło przyjęto, Liceum Sucharskiego w Kępnie. No, młodzież jest naprawdę fantastyczna. My nie mamy zamiaru zastępować nauczycieli lekcji historii. Oni mają swój program i na pewno realizują go świetnie. My tylko chcemy wzbudzić zainteresowanie historią Polski. My chcemy wzbudzić zainteresowanie lokalnymi tutaj patriotami, lokalnymi bohaterami, no bo program historyczny w szkołach nie jest w stanie objąć tego wszystkiego, co na terenie Polski się działo w każdej miejscowości. No po prostu fizycznie jest to niemożliwe, a żeby to w programie umieścić, to musieliby się uczyć tylko samej historii, bo by brakło czasu. Dlatego skupiamy się właśnie na tych bohaterach, czyli na księdzu Walkowskim. Skupiamy się przede wszystkim w tym roku jubileuszu 60-lecia wybuchu powstania styczniowego, właśnie na tym powstaniu styczniowym. No i budzi to poważne zainteresowanie i dzieci, i młodzieży.
No to właśnie w tym jest cała sprawa, żeby...
My nie robimy tego w taki sposób nachalny, żeby kogoś do tego patriotyzmu namawiać. To musi gdzieś tam zakwitnąć, ale gdy dotkną tej broni, gdy usłyszą o tych bitwach, o tym, że ci ludzie na ochotnika poszli walczyć o to, żeby uzyskać niepodległość, gdzieś tam może to utkwi i zaprocentuje w przyszłości i na tym polega właśnie to nasze działanie.
Szanowni Państwo, o tych atrybutach Państwa stroju i obroni również porozmawiamy, nie zdradzajmy wszystkiego od razu, porozmawiajmy za 3 minuty, a teraz zaproponuję piękną piosenkę, grudniową piosenkę Czerwonych Gitar.
Dziękujemy.
Do tej rozmowy wrócimy.
Audycja po 9:00. Rozmowa Radia ZW.
Wracamy do naszych gości, Anna Świegut i Eugeniusz Tomaszek ze Stowarzyszenia Historycznego imienia księdza majora Szczepana Walkowskiego. Są gośćmi Państwa i naszymi na antenie Radia ZW. Witam Państwa jeszcze raz.
Witamy serdecznie.
Teraz przejdziemy do tego arcyciekawego wyglądu, jaki Państwo sobą reprezentują dzisiaj. Jeszcze raz powtórzę i zaapeluję do słuchaczy Radia ZW, że te zdjęcia będą na naszych stronach internetowych, ale pana Eugeniusza poproszę, ponieważ Państwo są również uzbrojeni. Pana Eugeniusza poproszę o krótki komentarz.
Wyposażyliśmy się w repliki broni, takiej, jak dysponowali w 1863 powstańcy. Powstańcy nie byli armią, więc nie było tutaj jednolitej broni. 80%, czy nawet ponad 80% uzbrojenia to były tak zwane kosy. Kosynierów pamiętamy z innego powstania kościuszkowskiego, prawda? Tam szczególnie są wyeksponowani w panoramie racławickiej. Natomiast no właśnie w tym powstaniu styczniowym ci kosynierzy stanowili jakby główne uzbrojenie. Pozostałe uzbrojenie to różnego rodzaju broń strzelecka, ale przede wszystkim była to broń myśliwska, dubeltówki, muszkiety. Oczywiście broń czarnoprochowa, czyli podwójnego ładowania, czyli trzeba było założyć kapiszon, trzeba było wsypać proch do lufy, przybić to przybitką i włożyć kulę i dopiero można było strzelać.
Mogło to na Moskalach nie robić zbyt dużego wrażenia. Pewno i nie robiło.
No nie mieliśmy szans, jeżeli chodzi o Moskali, dlatego że ich oddziały były uzbrojone dokładnie w muszkiety też takiego rodzaju, ale była to uzbroń wojskowa, że tak powiem, czyli na wyposażeniu armii. No i siła jakiegoś tam oddziału, który się składał z 200 ludzi, wystrzelił salwę, no to robił potężne spustoszenie wśród przeciwników i tutaj no tak to się właśnie niestety odbywało.
Kosy mało pomagały.
Kosy były świetną bronią, ale tylko w starciu na krótki dystans, tak?
No tak.
Natomiast broń była produkowana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, mówię o tej broni strzeleckiej.
No właśnie, bardzo ciekawa historia, jak
dlatego,
ta broń
że
trafiała do
rok 1861, 1864 to przecież wojna secesyjna, tak? Czyli na potrzeby tych oddziałów amerykańskich produkowały firmy amerykańskie broń. Miały również swoje przedstawicielstwa w Europie, czyli przede wszystkim były firmy zlokalizowane w Londynie czy też w Belgii. Środki, które zdobywali powstańcy, czy które uzyskali z łupów, bo zdarzało się tak, że obrabowali kasę Rosjan gdzieś tam w takiej czy innej miejscowości, przeznaczali na zakup i tu Wielkopolanie, i dla nich trzeba tutaj kapelusz z głowy zdjąć, też walczyli w inny sposób w tym powstaniu, pomagając właśnie przez naszą rzekę Prosnę, gdzie była granica między zaborami, przemycali właśnie broń, opatrunki, żywność. No, czyli zajmowali się taką logistyką, jak to dzisiaj byśmy ładnie określili, tak?
Do pana boku przypięta jest kapitalna szabla. Poproszę o krótki komentarz.
Ta szabla jest tą szablą kawaleryjską, jest to replika właśnie szabli kawaleryjskiej, jaką używali kawalerzyści w wojnie secesyjnej.
Czyli w Ameryce.
W Ameryce. Ale ona była również na wyposażeniu powstańców, dlatego że nie było jednego wzoru na terenie Polski. Różni żołnierze, bo wielu dowódców zdezerterowało z armii rosyjskiej i przeszło w szeregi powstańców. I oni z reguły właśnie dowódca jakiegoś oddziału to posiadał właśnie szablę, kolt i niedługą broń strzelecką, no i oczywiście konia, nie? A reszta transportowała się w sposób na pieszo, tak?
No ale to, że mężczyzna uzbrojony, to rozumiemy, ale przyszła również do nas uzbrojona dama.
No bo widzi pan, kobiety w powstaniu styczniowym odegrały wielką rolę. Właśnie również o tych sukienkach, którą jest ubrana pani Ania opowie, ale one służyły również do tego, że można było świetnie w tej granolinie ukryć i broń, i inne rzeczy. A broń nosiły te panie, które spiskowały. Były to krótkie pistolety, ale bardzo skuteczne na krótki dystans. Taki Gillinger, który tutaj posiadamy, taką replikę, powiem ciekawostkę.
Leży w dłoniach kapitalnie.
Tak, którym dysponuje pani Ania. Był użyty w zamachu na 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna i był użyty skutecznie.
No niestety skutecznie. No to teraz przejdziemy do tego, o czym pan Eugeniusz Tomaszek powiedział, zasygnalizował, czyli o pięknej, żałobnej, jak się okazuje, czarnej sukni, w której jest ubrana pani Anna Świergot.
Tak. Żałoba narodowa została ogłoszona przez biskupa Fiejałkowskiego już w 1861 roku, to jest 2 lata przed wybuchem powstania styczniowego, które wybuchło, powiedzmy, przypomnijmy, że nieplanowane. Już w 1861 roku pojawiały się takie manifestacje, zwłaszcza po nabożeństwach rocznicowych, po na przykład insurekcji Kościuszkowskiej, czy rocznicy powstania listopadowego. Tłum wychodził z tego nabożeństwa, no i ze sztandarami i tak dalej. Tak się rozpoczęły te manifestacje. Kobiety przywdziały suknie żałobne na znak tego zniewolenia, ponieważ byliśmy, Polski nie było na mapie świata, byliśmy wymazani i byliśmy podzieleni, nasze terytorium zostało podzielone między 3 zaborców, między zabor rosyjski, pruski i austriacki. Także, tak jak pan Tomaszek już tu wspomniał, rola kobiet w powstaniu styczniowym, powiem, że była bardzo duża. Mam na sobie strój, replikę tej sukni żałobnej. Pod spodem jest krynolina i ta krynolina miała szczególne znaczenie, ponieważ było łatwo ukryć nam tajną prasę, ulotki, a nawet broń. Nie jest potwierdzone, ale tak jak wczoraj nam przypomniała pani dyrektor w liceum imieniem Henryka Sucharskiego w Kępnie, podobno Eliza Orzeszkowa pod tą krynoliną przemyciła Romualda Traugutta. No nie wiemy, czy to jest prawda, ale faktem jest, że pomogła mu przedostać się za granicę do zaboru pruskiego.
No, swoją drogą ciekawa historia, ale wracając do uzbrojenia, jakie damy mogły nosić, no to podchodzenie do takiej wdowy, dla niektórych przynajmniej, mogło się skończyć źle.
Mogło się skończyć źle. I powiem tak, że ze źródeł wynika, że czynnie w oddziałach brało udział ponad 30 kobiet. Tak, co prawda kobiety te z powstania styczniowego nie powtórzyły sukcesu Emilii Plater z powstania styczniowego, gdyż... Z powstania listopadowego, przepraszam, która to szlachcianka ścięła włosy, założyła męski ubiór i założyła oddział powstańczy, który przyniósł i zdobywał wiele zwycięstw. Także te kobiety z powstania styczniowego, tu należy też wspomnieć o twórczości. Już może nie będziemy pomijać panów jak Sienkiewicz, którego brat był w powstaniu, Maria Konopnicka, której brat był w powstaniu, Bolesław Prus, twórczość, ale pani Eliza Orzeszkowa, ona wywarła ogromny wpływ. Powstanie, jak wiemy, zakończyło się klęską, ale później jeszcze ta twórczość nadal była i była w celu tego podnoszenia tego duchu narodowego, tej że nieutraconej nadziei i zachęcała do nowego zrywu, że kiedyś przyjdzie ten moment, że odzyskamy tą niepodległość. Eliza Orzeszkowa działała i tutaj Rosjanie po prostu no, groziło jej wywiezienie na Sybir, ale mąż Elizy Orzeszkowej wziął na siebie winę za żonę. On został wywieziony. Ona początkowo twierdziła, że pojedzie za nim, jednak nie, została w kraju i nadal pisała i podnosiła na duchu ten naród polski.
No to takie postawy, które właściwie tożsame są również z, może nie aż tak, bo oczywiście nie grozi nam w tej chwili takie, chociaż nigdy nie wiadomo, jak to będzie, takie bezpośrednie zagrożenie. No ale kochać Polskę i wiedzieć o tym, co kiedyś robili nasi przodkowie, to jest kapitalna rzecz. A przy okazji, patrząc na panią, na pana, to jest arcyciekawa rzecz, bo ta broń, która kiedyś, no, której kiedyś używano na polu bitwy, dzisiaj robi kapitalne wrażenie.
No, powiem panu, że na tych lekcjach historii, gdy uczniowie dostawają czas na to, żeby tego dotknąć, żeby zobaczyć, żeby sobie szczelić na sucho i tak dalej, no wzbudza niesamowite,
no, widział pan
niesamowite
moje
zainteresowanie. Pani Ania nie powiedziała jeszcze o jednej rzeczy. Ta żałoba narodowa nie tylko się objawiała w tych strojach pań, ale również w innych aspektach społecznych. Przemalowywano nawet kościoły na czarno, przemalowywano nawet swoje mieszkania na czarno. Nie wyobrażam sobie długiego mieszkania w pokoju na czarno, ale ponoć takie przypadki były. Nawet zabawki dla dzieci, takie drewniane, z tamtej epoki, były przemalowywane na czarno lub miały elementy właśnie wstążek czy innych dekoracji na czarnych. Biżuteria patriotyczna. Niesamowita rzecz, bo no, łańcuchy, kajdany, krzyżyki, wszystko było na czarno i panie to eksponowały na swoich strojach. Nie podobało to się oczywiście cesarstwu, no ale z paniami nie dało się wygrać.
No to taki apel dla tych, którzy ewentualnie chcieliby tu przyjść i coś niecnego zrobić, że polski patriotyzm chyba raczej nie wychodzi wrogom na dobre.
Nie. Tu mogę jeszcze przypomnieć, że znany pisarz rosyjski i historyk Mikołaj Berg powiedział, że polska kobieta jest wiecznym spiskowcem. On nawet ostrzegał chyba przed tymi polskimi kobietami, że lepiej z nimi nie zadzierać.
Szanowni Państwo, no, podstawa do tego, żeby nauczać młodych i pokazywać im, że kiedyś tak się działo, nie tak znowu dawno, bo przecież od wybuchu powstania styczniowego do początku Rzeczpospolitej w roku 1917 raptem 50 lat upłynęło. Zakładam, że niektórzy uczestnicy albo może obserwatorzy powstania styczniowego doczekali fizycznie odzyskania niepodległości w 1917 roku. Ale to jest na tyle już historia stara, że warto ją przypominać.
Ja jeszcze właśnie powiem o tym, że właśnie ci powstańcy styczniowi no, byli najważniejszymi postaciami dla Józefa Piłsudskiego. Przecież on tych wszystkich weteranów uczcił w sposób niesamowity. Uszyto specjalne mundury dla weteranów, dano im rentę i wszystkim podniesiono o jeden stopień wyżej, mówię o stopniu wojskowym. No i wzbudzali wielki szacunek, no i to również zadziałało na to, że Piłsudski ten efekt osiągnął, czyli że tą niepodległość odzyskaliśmy.
Duch przeszedł na legionistów.
Tak.
Piękna rozmowa. Szalenie Państwu dziękuję za trud, jaki włożyliście w przysposobienie się do tej rozmowy dzisiejszej. Uśmiecham się, ale to są uśmiechy bardzo szczere i ciepłe. Jeszcze raz Państwa zapraszam na nasze strony internetowe, bo ten widok będzie, jak Państwo wyglądają w studiu, będzie pokazany najlepiej. No, nie ma niczego lepszego niż zobaczyć, dotknąć.
Byliśmy wczoraj właśnie w szkole w Lututowie, ponieważ ja jestem lututowianką. W Lututowie rozegrała się bitwa Powstania Styczniowego. No i nasze stowarzyszenie ofiarowało dwie takie suknie uczennicom. Takie suknie żałobne. Będą one zapewne wykorzystane na różne akademie szkolne, na różne uroczystości. No i to był taki dar od naszego stowarzyszenia.
No, od tego co wiemy, to i w Lututowie, i w Wieruszowie szkoły chętnie korzystają z Państwa pomocy takiej zwizualizowanej. No to w takim razie apel do liceów, do szkół ponadpodstawowych w Wieluniu, bo naprawdę warto sięgnąć do zasobów Stowarzyszenia Historycznego imienia księdza majora Szczepana Walkowskiego, do pani Anny Świegot, przepraszam, i Eugeniusza Tomaszka, bo jak słychać, no, wiedzą, o czym mówią. Bardzo Państwu dziękuję.
My również dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy
to była rozmowa o historii, a przed nami święta, więc życzę Państwu wesołych świąt. Spokojnych świąt dla wszystkich Polaków.
I wzajemnie życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, lepszego jutra. I ta piosenka, tak się zasłuchałam, tą piosenkę Czerwonych Gitar. I to pytanie takie, co nam przyniesie następny rok? Oby wszystkiego, wszystko co dobre.
No, to pytanie zostawiamy otwarte, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.